Pokój braterstwu. Może to już ostatnie pozdrowienia na tej konwencji, ale myślę, że nie mniej szczere i takie gorące. Przede wszystkim od zboru w Niepłomicach, od braci, którzy pozostali. Część tutaj z nas jest, ale zdecydowana większość jednak pozostała w Niepłomicach. Braterstwo serdecznie tutaj prosili, aby was tutaj wszystkich serdecznie tą miłością braterską pozdrowić. Jak również takie osobiste pozdrowienia, jadąc tutaj rozmawiałem z bratem Michałem Sołackim, też nie mógł tutaj przybyć, prosił też, aby serdecznie was tutaj pozdrowić. Pozdrowienia też mam od mojej córki i zięcia Marty i Maćka Szumowskich, też bardzo tutaj was pozdrawiają i takie dalsze już pozdrowienia. Jeszcze jedne, też rozmawialiśmy jadąc tutaj z braterstwem Siwek, Gosią i Darkiem z Chicago i też prosili, aby was tutaj serdecznie pozdrowić. Ostatni temat jest zawsze takim tematem, który w jakiś sposób sumuje konwencję, te wszystkie myśli, które były. Ale nie było to moją myślą, aby tak robić. Brat Rafał, jak mówił, żeby coś przygotować, aby było ku zbudowaniu, to myślę, że każdy, kto tu staje, zdaje sobie sprawę z tego, że mówi rzeczy i tak jak tutaj brat Oliwier mówił, za to, co to wypowiada, co chce przekazać, to z pewnością jest, robi to ku temu, aby to było właśnie ku zbudowaniu, aby to było wypływało z serca. Ale też to, jak się tutaj staje i mówi, to trzeba mieć zawsze świadomość, że się ma tą odpowiedzialność za to, co się mówi. I patrząc, słuchając tych wykładów, które mieliśmy możliwość przez te dwa dni słuchać, to z wykładu na wykład patrzyłem w to, co przygotowałem i mówię, no w sumie nie wiem, czy dobrze, ale zdecydowana większość braci, raczej wszyscy, począwszy od brata Pawła, pewne myśli przekazywały, mniej więcej w tym duchu, który chciałem jakby mój temat powiedzieć, a brat Oliwier już w sumie dużo tych rzeczy, na które chciałem zwrócić uwagę, powiedział. Może taka jest trudność, trudność tego, kto tu staje, że no może nie chciałbym się powtarzać, ale jak to apostoł Paweł mówi, no mamy ten skarb gliniany, skarb naczynia glinianych, no i powinniśmy sobie przypominać, utrwalać. No nie sądzę, żeby przez parę minut czy godzin to nam tak szybko uciekało. Braterstwo, to co chciałem się z wami zastanowić, to w sumie nawiązuje może też w jakimś stopniu do tego wersetu, no bo w sumie jak popatrzymy, że te dążenia do tego, aby być w jedności z ciałem Chrystusowym, a więc tej nadziei, którą jest nam dana, to wszystko jakby się wiąże z tym, co w naszym życiu jest jakby najważniejsze. Do tego, do czego dążymy. I w sumie te myśli zawsze kierują się w tą stronę, żeby to, do czego się zdecydowaliśmy przystąpić, a więc to, że stanęliśmy na tej drodze i chcemy iść za Panem Jezusem Chrystusem, to ta nadzieja zawsze nam przyświeca, że ona jest i dążymy do tej nadziei, trzymamy się jako tej kotwicy. I gdybyśmy chcieli powiedzieć, czy wiąże się to, co chcę mówić z tym tematem, to na pewno tak, ponieważ brat Oliwier też wspomniał, że to, co było powiedziane przez apostoła Pawła, że nie liczy się obrzeska czy nie obrzeska, ale liczy się nowe stworzenie. I Pan Bóg tak to braterstwo ułożył, tak dał nam możliwość i wspomógł nas tym, że mówi, no w sumie jak to nowe stworzenie ma żyć, rozwijać się, to nie jest możliwe, żeby ono się rozwijało bez tego, żeby otrzymało pokarm. Mówi, to, żebyście się mogli rozwijać, to ja ten pokarm wam dam i o sile tego pokarmu będziecie się mogli rozwijać. A chciałbym, abyśmy się zastanowili nad taką historią i wyciągnęli kilka lekcji z niej, która jest zapisana w II Księdze Mojżeszowej, 16 rozdziale, bardzo znane wersety. I Pan Bóg, tam mamy tą historię zapisaną o tym, jak dał Żydom mannę na puszczy. Jakbyśmy chcieli nazwać temat nasz, to można było powiedzieć, dar nieba. Pamiętamy tą historię, przeczytamy sobie tą historię też i spróbujemy sobie wyciągnąć parę lekcji, a może to, co nie dopowiem, to braterstwo też później może jakieś przemyślenia swoje też będziecie mieli, aby w tym temacie sobie pewne rzeczy uzupełnić, bo wiemy, że na wszystkiego w godzinie nie jest sposób ująć. Pamiętamy tą historię, że naród izraelski, gdy wychodził z ziemi egipskiej, już przeszedł przez Morze Czerwone i wyszli na pustynię i zaczęli tam podróżować, no to generalnie cała ich podróż w tych trudnych warunkach była na pewno ciężką drogą. My z perspektywy czasu, gdy się patrzymy na naród izraelski, tą podróż po pustyni, to ja zawsze powtarzam, jak rozmawiamy na ten temat i wspominamy tę historię, mówimy, że oni tak narzekali i szemrali, prawda, cały czas. Ale jakbyśmy sobie tak popatrzyli na te warunki, jakie panują i ci braterstwo, którzy mieli okazję być w Izraelu, no to braterstwo, nie jest to taka łatwa i przyjemna droga. Ale te wersety, które chcielibyśmy odczytać, to są wydarzenia, które nastąpiły po miesiącu czasu. Oni dochodzą do miejsca pod górą Syna, między Syna i Elim i jest zapisane to 16 rozdział 2 wersetu. Przeczytamy fragment i będziemy analizować ten tekst. Cały zbór synów izraelskich szemrał na pustyni przeciwko Mojżeszowi i Aaronowi. I rzekli do niego synowie izraelscy, abyśmy byli pomarli z ręki Pana w ziemi egipskiej, gdyśmy siadali przy garku mięsa i mogli się najeść chleba do syta, bo wyprowadziliście nas na tę pustynię, aby całe to zgromadzenie zamorzyć głodem. Naród izraelski zaczyna narzekać, szemrać i mówić, że wyprowadziliście tu nas na tą pustynię i chcecie, abyśmy tu zginęli. I wspominają te wydarzenia z Egiptu, które są tymi wydarzeniami czy historią, która jakby pokazuje ich ten czas dobrego pobytu. Jakby nie pamiętają tych rzeczy, które były w tym Egipcie złe. Zawsze, gdy pewne rzeczy nam też w życiu się przypominają, jakby widzimy pewne trudności przychodzą, to zawsze patrzymy na to, na te złe, nie patrzymy na to, co jest dobre. I tak to w tym przypadku było, że oni zaczęli szemrać przeciwko Mojżeszowi i mówili, że całe to zgromadzenie tutaj głodem pomrze, boście nas wyprowadzili na tą pustynię. Ale w gruncie rzeczy, jak sobie przypomnimy, dlaczego oni na tą pustynię wyszli, dlaczego oni zostali wyprowadzeni z tej niewoli, to pamiętamy, że faktycznie Pan Bóg dał zapewnienie Jakubowi i gdy powiedział do niego, że nie bój się, Jakubie, iść do Egiptu, bo ja cię do tej ziemi wprowadzę, ale ja cię tej ziemi też, jak Józef zamknie twoje oczy, to ja ten naród, jak się rozmnoży, wyprowadzę. Takie było zapewnienie Pana Boga. Ale gdy czytamy fragmenty, gdy zostaje powołany Mojżesz, to jest jeden z fragmentów, to jest tam powiedziane w ten sposób, że Pan mówi do Mojżesza, że usłyszałem utyskiwanie ludu i tą niedolę, że oni proszą, błagają o to, aby ulitować się nad nimi. A więc w gruncie rzeczy chęcią też tego, aby wyjść z tej niewoli, to była też ta prośba narodu, który był uciskany. Ale oni w tym momencie sobie przypominają te lepsze chwile, mówi, no siadaliśmy, mieliśmy wszystko dosyta dane przed nami i mogliśmy to spożywać. Na to rzekł Pan do Mojżesza, oto ja spuszczę wam jako deszcz chleb z nieba i wyjdzie lud i będzie codziennie zbierał, ile mu potrzeba, aby go doświadczyć, czy chce postępować według prawa mojego, czy też nie. I w sumie w gruncie rzeczy braterstwo, jak czytałem ten fragment, jakby nigdy się w jakiś sposób nie zastanawiałem, że czemu ten naród w jakiś sposób nie podszedł w takim znaczeniu, żeby przyjść do Mojżesza i powiedzieć, słuchaj, no chodzimy miesiąc po tej pustyni, no ale w sumie, no może coś trzeba by było zrobić, bo ten lud nie ma pożywienia, no trudno na pustyni znaleźć coś do jedzenia. W jakiś sposób poprosić Pana Boga, aby zatroszczył się o ten pokarm dla nich. Lepiej było szemrać i mówić, że no w sumie, no wyprowadziłeś nas, a tego pokarmu nie mamy. I Pan Bóg mówi, reaguje na tą sytuację i mówi, ja dam wam deszcz, dam wam chleb z nieba jako deszcz i będziecie wybierać, zbierać go codziennie, ile potrzeba, aby go i pisze, aby go doświadczyć, czy chce postępować według prawa mojego, czy też nie. I to też jest takie ciekawe sformułowanie, że Pan Bóg mówi, że w sumie ja ten chleb im dam. On będzie codziennie, jak wiemy, spadał jako deszcz z nieba, on będzie na tej pustyni leżał, ale ja ten chleb im dam, aby, mówi, no w sumie spożywali, ale on mówi, aby co? Aby go doświadczyć. Czy będzie postępował według mojego prawa, czy nie. Lecz gdy dnia szóstego przygotowują to, co przyniosą, będzie podwójną liczbą tego, co zbierają codziennie. I rzekł Mojżesz do Arona i wszystkich synów izraelskich, wieczorem poznacie, że to Pan wyprowadził was z ziemi egipskiej. A rano ujrzycie chwałę pańską, gdy usłyszycie szemranie, was przeciwko Panu, a my czymże jesteśmy, że szemracie przeciwko nam. I rzekł Pan, Mojżesz dalej, gdy Pan wam da wieczorem mięso do jedzenia, a rano chleb do nasycenia się, bo Pan usłyszał szemranie wasze, które podnieśliście przeciwko Niemu, to czym my jesteśmy? Szemranie wasze zwraca się nie przeciwko nam, lecz przeciwko Panu. W sumie Mojżesz mówi, w gruncie rzeczy ludzie szemrzecie nie przeciwko nam. Bo czym my jesteśmy? Sługami Pana. A więc tymi, którzy poszli i uczynili to, co Pan Bóg nam kazał. Wyprowadziliśmy was, ale według tego, jakie było postanowienie Pana. A to, że narzekacie, to narzekacie przeciwko Bogu. Potem rzekł Mojżesz do Arona. Mów do całego zboru izraelskiego, zbliżcie się do Pana, bo usłyszał szemranie wasze. I stało się, gdy jeszcze Aaron przemawiał do całego zboru synów izraelskich, zwrócili się ku pustyni i okazała się chwała pańska w obłoku. I rzekł Pan do Mojżesza. Usłyszałem szemranie synów izraelskich, powiedz im tak. O zmierzchu będziecie jedli mięso, a rano nasycicie się chlebem i poznacie, że ja Pan jestem Bogiem waszym. I stało się pod wieczór, że nadeciały przepiórki i pokryły obóz, a z rana warstwa rosy leżała wokoło obozu. A gdy warstwa rosy się podniosła, oto na powierzchni pustyni było coś podobnego, ziarnistego, drobnego, niby szron na ziemi. A gdy to ujrzeli, synowie izraelscy mówili jedni do drugiego, co to jest, bo nie wiedzieli, co to było. A Mojżesz rzekł do nich, to jest chleb, który Pan dał wam do jedzenia. I tutaj jakby pokazane jest, że dwie rzeczy, że Pan mówi, że o zmierzchu poznacie, że jestem Pan, a rano chwałę tą moją zobaczycie, bo ja ten pokarm wam dam. I wiemy, że o tej sile tego pokarmu, tego chleba z nieba, tej manny, najczęściej jak o niej mówimy, ten Izrael podróżował 40 lat. A więc ta manna była im dawana codziennie, oprócz sabatu, do tego, aby oni o sile tego pokarmu mogli podróżować. I od wersetu 16 czytamy tak. Oto, co rozkazał Pan? Zbierajcie z niego każdy według tego, ile potrzebuje do jedzenia, omer na głowę. Niech jak każdy zbierze według liczby osób, każdy, który należą do jego namiotu. Synowie izraelscy uczynili tak i zbierali jeden więcej, drugi mniej. A gdy to odmierzali na omer, ten, co zbierał więcej, nie miał nadmiaru, a ten, co zbierał mniej, nie miał braku. Każdy zbierał tyle, ile mógł zjeść. I rzekł Mojżesz do nich, niechaj nikt nie pozostawia z tego nic do rana. A niektórzy nie usłuchali Mojżesza i pozostawili to nieco do rana, lecz to pokryło się robactwem i zacechnęło. A Mojżesz rozgniewał się na nich i zbierali to, co rano, każdy według swojej potrzeby, a gdy słońce przygrzało, topniało. I w sumie tu jest ten pierwsze, to co czytaliśmy w tym wersecie trzecim, że Pan mówi, doświadczę ten naród, dam im ten pokarm, ale doświadczę ich to, czy będą słuchać mojego prawa, czy nie. I mówi, w sumie to jest prawo Boże, które jest dosyć proste. On mówi, będziecie ten pokarm dostawali, ale ten pokarm musicie sobie zbierać. Zbierać macie tak, jak wam pokazałem. A więc w sumie proste przykazanie pańskie i mówi, musicie to zbierać. Ale każdego dnia musicie nazbierać sobie do jedzenia i nie zostawiać z tego nic do jutra. Ale ten naród mówi, no generalnie dostaliśmy ten chleb, I można powiedzieć, no tak jest w naszym życiu, że jak czegoś nie ma, a nagle coś nam jest dane, no to mówi, no a może czasami drugiego dnia tego nie będzie, no to trzeba by było może trochę to zostawić na drugi dzień, bo znowu głodni będziemy. No i w ten sposób niektórzy postąpili, bo pisze, że nie wszyscy tak uczynili, ale niektórzy, że nie usłuchali rozkazania Bożego i zbierali to w większej ilości. Szóstego dnia zebrali pokarm dwójnasób, po dwa omery na każdego. Wtedy przyszli wszyscy przełożeni zboru i donosi to o tym Mojżeszowi. A on rzekł do nich, tak powiedział Pan, jutro będzie wypoczynek poświęcony Panu, dzień sabatu, upieczcie co macie upiec, ugotujcie co macie ugotować, lecz wszystko co zbędzie przechowajcie do następnego rana. I przechowali to do następnego rana, jak rozkazał Mojżesz, i nie zacuchnęło to, ani też nie było w tym robactwa. I rzekł Mojżesz, zjedźcie to dzisiaj, gdyż dzisiaj jest sabat Pana, dzisiaj nie zbierzecie tego na polu. Przez 6 dni będziecie to zbierali, a dnia 7 jest sabat. W tym dniu tego nie będzie. A dnia 7 wyszli niektórzy z ludu, aby zbierać, lecz nic nie znaleźli. Nie minęło kilka dni. Mojżesz, który się wcześniej zdenerwował na to, że nie usłuchali rozkazania Pańskiego i nie chcieli wychodzić może drugiego dnia i zostawiali część na drugi dzień i to się psuło, to mówi, nie mija parę dni i mówi odwrotnie, mówi, tego dnia musicie sobie nazbierać 2 części, żebyście nie musieli w sabat wychodzić, bo wtedy jest sabat Pana. A niektórzy mówią, no nie, po co? Pójdziemy zobaczyć, czy czasami tego też nie będzie. I wychodzili, aby zbierać. I rzekł Pan do Mojżesza, jak długo będziecie się zbraniali przeciwko przestrzegać moich przekazań i moich praw? I tu Pan Bóg już jasno mówi do Mojżesza, to są takie proste prawo, które daje temu ludowi, a ten lud jednak tak prostą zasadę mówi zbieraj, mówi tu nie zbieraj, mówi, a oni tak odwrotnie. Patrzcie, dał wam Bóg sabat, dlatego daje wam też dzień 6 chleb na 2 dni. Zostawcie każdy na miejscu swoim, niechaj nikt w 7 dzień nie opuszcza swego miejsca. Odpoczął więc lud dnia 7. Dom Izraela nazywał ten pokarm manną, a było ona jako ziarno kolendra, biała i miała smak placka z miodem. I rzekł Mojżesz, oto rozkazał Pan, przechowajcie z tego 1 pełny omer dla przyszłych pokoleń waszych, aby widzieli chleb, którym was karmiłem na pustyni, gdy was wyprowadziłem w ziemi egipskiej. I rzekł Mojżesz do Arona, weź ten dzban i włóż do niego 1 omer manny i postaw go przed Panem, aby ją przechowywać na przyszłe pokolenia wasze. Tak jak nakazał Pan Mojżeszowi, Aaron postawił go przed świadectwem na przechowanie. Synowie izraelscy jedli mannę 40 lat, aż przybyli do ziemi zamieszkałej. Jedli mannę, aż przybyli do granic ziemi kananejskiej. A omer jest 10. efy. I w sumie Pan mówi do Mojżesza, tą mannę weź, zbierz jako świadectwo i zachowaj ją na przyszłe pokolenia, abyś przyszłe pokolenia wiedzieli, że czym byliście karmieni na tej puszczy i zachowaj to przed świadectwem, przed Panem. I wiemy, że ta manna była umieszczona później w skrzyni przymierza. I ta manna akurat ta, która została tam złożona, ona była już nie jak ta manna codzienna, ani ta, co zostawała na sabat, tylko ona się już nigdy nie popsuła. Mówi, ona w tej skrzyni przymierza była cały czas. Mówi, to zostaw na świadectwo. I manna ta była jako coś podobnego do białego granule, które oni zbierali, a smak miała placka z miodem. Tak jest określone. Jak wiemy z opisów późniejszych, tam akurat co nastąpiło rok później, drugi jakby fragment mówi, że ta manna była z maku placka z oliwą, prawda? I gdy mówimy o tych wydarzeniach, patrzymy na tą historię i chcielibyśmy się z tego czegoś nauczyć, wyciągnąć jakieś lekcje, to w gruncie rzeczy mówimy o rzeczach, o pokarmie, który dawał życie i możliwość przetrwania na tej puszczy, na której jakby nie można było nic znaleźć do jedzenia. Wiemy, że zdarzał się ten cud z przepiórkami, znamy ten drugi cud, który też może z przepiórkami, który tam bardziej jest tak opisany i doświadczony ten naród, ale generalnie ten pokarm, który oni mieli, który Pan Bóg im jakby zabezpieczył, dawał możliwość tego, że każdy, który zbierał odpowiednią ilość, a więc omer na głowę, był taką miarą, którą Pan Bóg mówi, to każdemu wystarcza, aby o sile tego pokarmu móc funkcjonować w tej podróży. Gdy mówimy o mannie, to często mamy takie obraz w tym pokazany, że może ten taki podstawowy, który jakoś nam się kojarzy z tym, jeżeli mamy tą nazwę na myśli, to mówimy, że to jest Słowo Boże. Może to, że codziennie bierzemy tą mannę naszą i czytamy ten werset, no to jakby Pan takie przesłanie, może brat Lasek, gdy tą mannę tam rozpoczął wydawać, to było coś takiego, żeby chociaż ten werset na dzień dla nas był czymś takim, jak ten pokarm dla Izraelitów. Ale w sumie, jak popatrzymy na Księgę Słowo Boże, to w sumie możemy powiedzieć, że to jest coś, co jest pokarmem dla nas, który Pan Bóg nam daje darmo. Mamy to, możemy z tego korzystać, możemy o sile tego pokarmu wzrastać. A czytamy taki fragment w psalmie, gdzie taki psalm znany, który mówi o tym, że pochodnią, że Słowo Twoje jest pochodnią nogą naszej drodze. To taki fragment w psalmie 119 mamy powiedziany, gdzie może werset 1:43. Nie odejmuj też nigdy słowa prawdy od ust moich, gdyż pokładam nadzieję w prawach Twoich. I werset 103. O jak słodkie jest słowo Twoje dla podniebienia mego, słodsze niż miód na ustach moich. Psalmista mówi, on tam dużo mówi właśnie o przykazaniach, o prawach, o tym, że on się rozmiłował w tym słowie Pana Boga i mówi, że ten słowa, które mam od Ciebie, Panie, one są w ustach moich słodkością. I tak jak patrzymy na tą mannę, która była jakby placek z miodem, to jakby pokazuje się, że on ma to w podniebieniu, że on karmiąc się tym, czuje tą słodkość tego pokarmu. Często też mówimy o mannie, że przedstawia może ten akurat fragment, który pokazuje, przekazany był do Aarona, żeby ten świadectwo na przyszłe pokolenia zostawił. Mówimy, że przedstawia nam nieśmiertelność. Że to jest coś, co było odłożone na pokolenie i ona, ta manna nigdy się nie psuła. I mówimy też o tym, że to jest coś, co nie podlega jakby procesom takim, jak każdy inny, w każdym innym dniu ta manna. Ona cały czas przechowywana była i ona w sumie przez ten długi okres, dopóki to Arka Przymierza nie została zabrana, nie znikła, nie psuła się. I gdy patrzymy na to i mamy potwierdzenie w objawieniu, gdy czytamy słowa w drugim rozdziale do zboru, tam mamy słowa takie powiedziane, że zwycięzcy, którzy zwyciężą, mogą skorzystać z tej manny skrytej, która tam jest w tej skrzyni. A więc my mówimy, że za tą drugą zasłoną, a więc ktoś, kto będzie zwycięzcą w tej drodze, na którą weszliśmy, do której chcemy przebywać i kroczyć za Panem naszym Jezusem Chrystusem, to każdy zwycięzca będzie mógł skorzystać z tego pokarmu. A więc jako nieśmiertelność. Nieśmiertelności. Czegoś, co nie podlega zepsuciu. I w liście Piotra też mamy takie zapewnienie, że to, co zostało nam obiecane, to jest właśnie ta boska natura. A więc coś, co nie podlega skażeniu. Wszystkie inne natury, jak wiemy, podlegają zniszczeniu, mogą podlegać zniszczeniu, ale ta natura boska, to, co jest nam opisane, nie podlega tym prawom. No i może trzeci, to, co możemy dopatrzeć się w tej mannie, czy tym pokarmie, który został nam dany, to może jest takie najbliższe sercu nam i jakby patrzymy na to, bo Pan Jezus kiedyś wypowiedział te słowa w list Jana, 6 rozdział, bardzo dobrze nam braterstwo znany, gdy też były przytaczane fragmenty tutaj przez braci, którzy mówili wcześniej o tej sytuacji z rozmnożeniem chleba, to potem Żydzi przychodzą do Pana Jezusa i tam jest taka rozmowa. Możemy sobie otworzyć 6 rozdział. I Pan Jezus, gdy odpowiada im na pewne pytania i takie rozmowę z nimi prowadzi, to czytamy od wersetu 26. Odpowiedział Jezus im i rzekł: Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, szukacie mnie nie dlatego, że widzieliście cuda, ale dlatego, że jedliście chleb i nasyciliście się. Zabiegajcie nie o pokarm, który ginie, ale o pokarm, który trwa, a pokarm żywota wiecznego, o pokarm żywota wiecznego, który wam dał Syn Człowieczy. Na nim bowiem położył Bóg Ojciec pieczęć swoją. I rzekli więc do Niego, cóż mamy czynić, aby wykonywać dzieła Boże? Odpowiedział Jezus i rzekł: To jest dzieło Boże, wierzyć w Tego, którego On posłał. Rzekli tedy do Niego: Jaki więc znak czynisz, abyśmy widzieli i uwierzyli Tobie? Jakie dzieło wykonujesz? Ojcowie nasi jedli mannę na pustyni, jak napisano, chleb z nieba dał im, aby jedli. I Żydzi pytają się: Panie, powiedz nam i pokaż nam znak, żebyśmy wiedzieli, że Ty jesteś ten, który dokonuje wielkich dzieł. Coś szczególnego musisz nam pokazać, żebyśmy w Ciebie uwierzyli. A przed chwileczką było coś, co było rzeczą niesamowitą. Rozmnożenie chleba, nakarmienie tylu tysięcy ludzi. A oni mówią: no nie, pokaż nam znak. Daj nam jeszcze jakiś znak, żebyśmy w Ciebie uwierzyli. I mówi: ojcowie nasi jedli manę na pustyni, bo to był też dla nas znak, jak nam to dał Mojżesz. Ale Pan Jezus, kontynuując tą myśl, mówi do nich: zaprawdę powiadam wam, nie Mojżesz dał wam chleb z nieba, ale Ojciec mój daje wam prawdziwy chleb z nieba. Albowiem chleb Boży to ten, który z nieba zstępuje i daje światu żywot. Wtedy rzekli do Niego: Panie, daj nam zawsze tego chleba. Mając na myśli tamtą historię, mówi: no to my byśmy tego chleba potrzebowali. Daj nam tego, który daje życie. I Pan Jezus potem jasno mówi o tym, że On jest tym chlebem żywota. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, kto wierzy we mnie, ma żywot wieczny. Ja jestem chlebem żywota. Ojcowie wasi jedli mannę na puszczy i poumierali. Tu natomiast jest chleb, który z nieba wstępuje z nieba, aby nie umarł ten, kto go spożywa. Ja jestem chlebem żywym, który z nieba wstąpił. Jeśli kto spożywać będzie ten chleb, żyć będzie na wieki, a chleb, który ja dam, to ciało moje, które ja oddam za żywot świata. I Pan Jezus im mówi o rzeczach, które dla nas są jakby centralnym punktem. I wiemy, że wszystko, co mamy, jakie nadzieje możemy pokładać, wszystko, co z łaski Bożej otrzymujemy, jest umiejscowione w ofierze Pana Jezusa, w tym, czego On dokonał. I tu właśnie o tym, co On mówi. Że On jest tym prawdziwym chlebem i On daje światu życie. I gdy Żydzi Go zaczęli tutaj słuchać, to na te słowa, które On wypowiedział, zaczęli znowu szemrać. Zaczynają szemrać, sprzeczać, pytać między sobą, co takiego On mówi. I Pan Jezus tutaj podaje taką myśl dalej, mówi: kto nie będzie spożywał ciała mego i kto nie będzie pił, potem mówi o krwi swojej, ten nie będzie miał żywota. I w rozumieniu Żydów było to nie do przyjęcia. Gdy powiedział o spożywaniu chleba, to szemrali, ale gdy już powiedział o spożywaniu krwi, to mówi: twarda to mowa, któż jej słuchać może. I wiemy, że dużo osób, no zdecydowana większość z tych uczniów jego, odeszła. I jest też tutaj zapisane w tym wersecie 61, A Jezus, świadomy, że z tego powodu szemrają uczniowie Jego, rzekł im: to was zgorszy? A więc Żydzi, którzy rozmawiają z Panem Jezusem, przychodzą uczniowie, którzy siadają, którzy widzą cuda, którzy mają namacalne dowody tego, że coś dzieje się niesamowitego, coś, co nigdy nie występowało. W pewnym momencie, gdy Pan Jezus wypowiada słowa cięższe, twardsze, jak to mówimy, takie trudniejsze do zrozumienia, nie mają w myśli tego, aby może zapytać: Panie, powiedz, co to ma znaczyć? Dlaczego to ma być w ten sposób? Co chcesz nam przez to powiedzieć? Tylko zaczynają szemrać i mówi: nie, nie będziemy tego słuchać. To jest nie do przyjęcia. I dlatego wielu z uczniów odeszło i zostali tylko praktycznie przy nim uczniowie. Apostołowie, można powiedzieć. I gdy popatrzymy na te trzy opisy, które mamy, a więc pokarm, który daje Pan Bóg jako Słowo Boże, które możemy spożywać, którym się możemy karmić. Jak patrzymy na to spojrzenie, które mówi o tej mannie skrytej, która została zachowana dla pokolenia, więc coś, co jest niezniszczalne, co jest jakby nadzieją naszą, tego, do czego dążymy, to braterstwo i ten punkt, który mówię w sumie najważniejszy dla całego procesu zbawienia, więc ofiara naszego Pana Jezusa okupowa, którą złożył jako dar swego ciała, to możemy powiedzieć, że czy te opisy są ze sobą niespójne? Bo w gruncie rzeczy, czy raczej one, czy one się wykluczają? Że mówimy raz, że to jest manna jako pokarm, raz jako manna jako chleb żywota, który pokazuje na Pana Jezusa, i manna jako coś, co jest nieśmiertelnością. Uważam, że te wszystkie zagadnienia wiążą się ze sobą i się uzupełniają. Bo czyż Pismo Święte, które zostało nam dane, w swoich księgach nie pokazuje i wskazuje na właśnie możliwość zbawienia w Jezusie Chrystusie? A więc pokazuje na Tego, który ma przyjść, który ma dokonać dzieła, które będzie uwolnieniem ludzi z śmierci, z niewoli grzechu i śmierci, dania żywota, a także to, co Piotr zapisał w swoim liście, mówi, że on przez swoją śmierć, przez to, że złożył ofiarę, to śmierć zniszczył, żywot i nieśmiertelność na jaśnie wywiódł. A więc pokazuje, że Pan Jezus swoją ofiarą zniszczył śmierć, dał życie, ale dał też nieśmiertelność, a więc pokazał coś jeszcze więcej. I gdy mówimy w sumie o nieśmiertelności, tej nadziei, która jest jakby udziałem tylko tego wieku dla ludzi, którzy w tym wieku chcą z tego iść, kroczyć śladami Jezusa, to czyż to nie wiąże się też z ofiarą naszego Pana i jakby pokazuje, że dzięki tylko Jego ofierze to mogło zaistnieć. Dlatego gdy patrzymy na słowa naszego Pana, który w tym fragmencie 6 rozdziału mówił o sobie jako o chlebie żywota, to zauważymy coś takiego, że on potem, gdy tłumaczy uczniom, to mówi tak: słowa, które powiedziałem do was, są duchem i żywotem. Wtedy Jezus rzekł do 12: czy i wy chcecie odejść? Odpowiedział im Szymon Piotr: Panie, do kogoż pójdziemy? Ty, i co on powiedział? Jesteś chlebem żywota? Ty masz słowa żywota. Dlaczego uczniowie tak odpowiedzieli? Pan Jezus cały wywód tłumaczył i mówił: ja jestem chlebem żywota, kto będzie mnie spożywał, będzie miał życie. A uczniowie, gdy Pan kończy tą wypowiedź, to mówią, że ty masz słowa żywota. I myślę, że to też potwierdza nam, że Pan Bóg to, co przewidział, a więc to, że w sumie nie jest możliwą rzeczą, abyśmy spożywali ciało Pana Jezusa. Ale mówi, nauka, którą Pan Jezus daje, ona daje możliwość życia. Ofiara Pana Jezusa daje możliwość podniesienia do tego życia. Na podstawie tego możemy powstać do życia, ale czy gdy nie będziemy wypełniać nauki Słowa Bożego, a więc nie będziemy wzrastać, czy dojdziemy do tego upragnionego celu? Mówi, nie, nauka, którą ja wam daję, przykazania, prawa, pewne rzeczy, które są zawarte w Biblii, mówi, to da wam życie. Jak będziecie zmieniać właśnie swoje życie, jak będziecie czytać, będziecie słuchać, będziecie badać, to będzie zmieniać wasze życie. I gdy popatrzymy na to, co jakbyśmy mogli z tego wyciągnąć jakąś lekcję dla siebie, to w sumie ten pokarm, który jest dany, jest dany darmo i z łaski. Tak jak tam dla Żydów. Pan Bóg zapowiedział, że dam wam ten chleb jako deszcz z nieba, a więc zapewnię wam na każdy dzień ten pokarm. Tak dla nas ten pokarm też jest zapewniony. Tylko jest to, co brat Oliwier też mówił, tylko jest kwestia tego, czy będziemy chcieli po ten pokarm sięgać. Czy wyjdziemy i będziemy chcieli go zbierać. Bo niektórzy z nich chcieli, zbierali, mieli i karmili się. Niektórzy mówią, nie, no teraz to nie wyjdę na te pole, nie będę zbierał. Albo nazbieram sobie, prawda, mniej. I to, co oni jako Żydzi zbierali i napełniali swoje naczynia, to w sumie jest dla nas też nauką, że my powinniśmy ten pokarm zbierać. I tak jak mówiliśmy, przez badanie, przez czytanie. Może oni wtedy, uczniowie, gdy chodzili, to bardziej słuchali. Dla nas mówimy bardziej o czytaniu, ale o słuchaniu także. Także o badaniu słowa tego, o dochodzeniu, jaka jest wola Boża. Ale nie w tym celu, aby tylko posiąść wiedzę, tak jak tutaj było mówione. Żeby wiedzieć, co jest w tej Biblii napisane, tylko żeby ta wiedza zmieniała się w naszym, żeby zmieniała nasze życie, aby praktycznie to, co pada z słów tej księgi, zmieniało nasze serce. To, że Pan Bóg kazał mi zbierać określoną ilość tego pokarmu, mówi, gomer na osobę to jest miara, która daje wam możliwość tego, abyście mogli o sile tego pokarmu żyć. I myślę, że w naszym życiu ciężko jest określić, ile to jest ten gomer. Ile tego mamy zbierać każdego dnia, żebyśmy o sile tego pokarmu mogli kroczyć w swoim poświęconym życiu. Na ile potrzebujemy tego pokarmu, żeby ono zrobiło to dzieło, dokonywało to dzieło w naszym życiu, które przyniesie pewne owoce. I gdy czytamy, że niektórzy właśnie zbierali tego za mało, to można powiedzieć, że w sumie to jak ktoś mniej spożywa pokarmu, takiego literalnego, albo nie ma tego pokarmu, to niestety, ale w swoim życiu, no pierwsze to mówimy, będzie chodził głodny, prawda? Albo mówimy, że jak młodzi ludzie czy dzieci, które mają za mało tego pokarmu, to mówi, no to generalnie można powiedzieć, że gorzej się rozwijają. A więc ten pokarm miał być w odpowiedniej ilości i gdy oni tą odpowiednią ilość tego pokarmu jest dana nam, to wtedy możemy rozwijać się i te nasze uczucia, nasze dążenia stają się coraz bardziej lepsze i te nowe stworzenie, które w nas jest, dostaje odpowiednią ilość pokarmu do tego, aby przynieść owoc. Co, jeżeli ktoś zbierał za dużo? Bo taki jest fragment, który mówi, zbierali za dużo i troszeczkę też to się Panu Bogu nie podobało, bo raz, że nie byli posłuszni prawu przede wszystkim, ale to się psuło, a więc miało taki wymiar czegoś, że Panu Bogu się nie podobało też nieposłuszeństwo tego i ten pokarm się psuł. I tu może by było ciężko nam powiedzieć, jak zdefiniować coś, że możemy za dużo tego pokarmu przyjmować. Bo raczej mamy tendencję do tego, że tego pokarmu Może mamy coraz, że może mniej tego pokarmu bierzemy, że raczej powinniśmy więcej, coraz więcej dokładać starań, aby badać, aby dochodzić, jaka jest wola Boża. Gdybyśmy nie mieli tego przykładu, który brat Oliwier tutaj też podał, że byli właśnie tacy w narodzie izraelskim, którzy w jakiś sposób przykładali dużą wagę do tego, aby znać prawo, wiedzieć, co wolno, co nie wolno. Takie są zasady, takie są przepisy, ale Pan Jezus mówi do nich potem, już nie będę tłumaczył tego jak brat Oliwier, bo braterstwo pamiętacie z poprzedniej godziny, mówi, że to, co wam mówią, to czyńcie, ale tak jak postępują, tego nie róbcie. Bo tego, co przyswajają, co biorą, to może każdy ten pokarm, który jest, to on musi być, dać pewien rezultat. Jeżeli jemy, to powinno być to coś, że wzrastamy, że zmieniamy się. Jeżeli w naszym życiu nie ma postępu, nie ma zmian, to w sumie ten pokarm jest daremny, można powiedzieć. Ktoś kiedyś zapytał, czy nauczenie się Biblii na pamięć jest dobrą rzeczą, czy daje dobre skutki. No i generalnie można powiedzieć tak i tak, no bo w sumie kto by nie chciał znać całej Biblii na pamięć, no bo łatwo by było się poruszać między wersetami, kojarzyć pewne słowa, ale w sumie, gdy tylko znamy treść, znamy zasady, wiemy jak co wolno, co nie wolno, a nie zmienia to naszego życia, no to w sumie Pan Jezus mówi, to nie o to chodzi. Chodzi o to, żebyście zmieniali swoje serca. I w sumie, jak popatrzymy na wydarzenia te, które się nastąpiły rok później, gdy zaczęli szemrać znowu przeciwko Mojżeszowi i zaczęli narzekać na tą mannę, gdy powiedzieli, że no w sumie dałeś nam tą mannę, ale już mamy tej manny tak dość, bo tylko ta manna i tylko ta manna, to tam jest też opis taki, który nie występuje tutaj w tej części 16 rozdziału, że ten pokarm nie tylko zbierali, a więc nie trzeba było wyjść nazbierać go, tylko ten pokarm musieli wziąć i co robić z nim? Pamiętacie, jak jest opisane? Że oni brali i tłukli to w moździerzach, albo tam ręcznie ucierali, albo gotowali i dopiero to z tego czynili placki te, które spożywali. A więc też to nam może pokazywać, że jeżeli czytamy, jeżeli się zastanawiamy nad Słowem Bożym, to powinno to być przetrawione, powinno to dawać, przynosić owoc w naszym życiu, w naszym postępowaniu, jeżeli chcemy wzrastać w tym, aby dążyć za wodzem naszym Panem Jezusem Chrystusem, jako tym, który jest tym wzorem niedoścignionym. I gdy apostoł Paweł zalecał Tymoteuszowi to, żeby szedł i swoją nauką braci w sumie zachęcał do tego i napominał, aby ta nauka, którą jemu przekazał, była dalej rozwijana, to mówił, że pamiętaj, że jak będziesz głosił to słowo, że będziesz mówił o tych rzeczach, to pamiętaj, żebyś o sobie, pamiętaj, że te słowa, które mówisz, żeby też były tobie ku pomocy, żebyś ty w tym, co będziesz głosił, miał na myśli też swoje zbawienie. I myślę, że każdy z tych braci, którzy staje i mówi pewne rzeczy na tym miejscu, powinien sobie jakby zdawać z tego sprawę, że to, co mówimy, co przekazujemy, to nie jest tylko w jakiś sposób przekaz i jakby nauka, która ma budować społeczność, budować braci, ale to, co mówimy, powinno przede wszystkim też dotyczyć się nas i myślę, że najważniejsze jest to, że to, co mówimy, żebyśmy wiedzieli, że musimy to w życie wprowadzać, bo te słowa mówi, które wypowiadamy, a nie czynimy, to jest rzeczą niewłaściwą i zły skutek przynosi. I apostoł Paweł też do Tymoteusza powiedział, po co ten pokarm jest dany. Gdy czytamy w liście do Tymoteusza znane te wersety, które mówią o tym, że chwaląc Tymoteusza za jego postawę, za jego znajomość Pisma Świętego, to mówi tym drugim Tymoteusza, trzecim rozdziale, od 15 wersetu, mówi, że znasz od dzieciństwa Pismo Święte, które cię mogą obdarzyć mądrością ku zbawieniu przez wiarę w Jezusa Chrystusa. Całe Pismo od Boga jest natchnione i pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości, aby człowiek Boży był doskonały, do wszelkiego dobrego dzieła przygotowany. I w sumie te wersety w znaczeniu takim odczytywałem, że znajomość Biblii jest bardzo cenną rzeczą, praw tego, ale w sumie jak popatrzyłem na to jako z punktu widzenia tego pokarmu, które jest dane, to my zastanawialiśmy się wczoraj, czy jak mamy w naszym życiu postępować w takich chwilach, gdzie może przychodzą te trudności, że pewne rzeczy musimy właśnie rozstrzygnąć, czy tak, czy nie tak. I szukamy tego jakby, żeby podpowiedział ktoś, czy rozumiesz w ten sposób, że tą sprawę tak trzeba rozwiązać, czy nie tak. I tu brat Daniel powiedział, że Pan Bóg daje pewne ramy, pewne takie zasady, mówi. Ja uważam, że tak jest, takie jest przekazanie, ale duch tego przekazania powinniśmy sami rozważyć. A nieraz może i te przykazanie, które jest w jakiś sposób pokazane, podane, to trzeba by było może tak zastosować bezpośrednio w naszym życiu i nie pytać, czy tak ma być, czy nie ma być, czy może być tak to tłumaczone, czy inaczej. Jeżeli pisze, że macie mieć jedni drugich wyższych na siebie, to spróbujmy tak zrobić, albo też jak mówimy o tym, że Pan Jezus, gdy swoje życie, wzór swojego życia pokazał, to On miał wiele racji w tym, co mówił, a niejednokrotnie przemilczał te rzeczy. I mówi, mógł powiedzieć, jak jest, czy jak powinno być, ale zamilczał. Wystawiali przeciwko niemu fałszywe dowody, świadectwa, ale on nie odpowiadał. A więc pokazał, że w sumie mógł powiedzieć, miał pełne do tego prawo, ale zamilczał. A to, co apostoł Paweł mówi do Tymoteusza, to mówi, że to Pismo jest dobre do nauki, abyśmy się uczyli jako w tej szkole Chrystusowej, do wykrywania błędów, a więc do tego, aby szukać, co jest sprawiedliwe, co jest dobre, co jest złe, do poprawy, bo jak tutaj cały czas mówiliśmy, nigdy nie jest tak, że nie możemy coś w swoim życiu poprawić, a raczej, że całe życie nasze to jest kwestia poprawy i dążenia do tego wzoru i do wychowywania w sprawiedliwości. I może to wychowanie w sprawiedliwości jest taką tą myślą, która jest taka dosyć trudna, bo apostoł Paweł, gdy mówi o naszym już życiu chrześcijańskim, mówi, że my mamy też ten pokarm dany, to rozdzielił ten pokarm, już mówiąc o życiu ludzi wierzących, to mówi, że pokarm dla nas jest dany jako mleko i jako ten twardy pokarm. To też już było mówione. I generalnie, gdy mówi o spożywaniu tego pokarmu, to gdy były te problemy, to też przytaczane już było w liście do Koryntian. Bracia mieli ten problem tam, że dzielili się na skutek tych nieporozumień i jeden się opowiadał za jednym, drugi za drugim i te kłopoty, które tam występowały, to apostoł Paweł mówi, że miałem was karmić pokarmem twardszym, ale mówi, tego nie możecie przyjąć, bo na razie jesteście cieleśni. A do cielesnych trzeba podchodzić z nauką prostą, jako mleko. I gdy jakby tłumaczy mi tą już sytuację, to mówi, potrzebujecie w tym czasie jeszcze mleka, a nie stałego pokarmu. Bo stały pokarm jest potrzebny dla ludzi, którzy są ludźmi duchowymi, a więc rozsądzają już duchowo. I gdy pisze list do Hebrajczyków, który też już był tutaj cytowany, braterstwo, to tam w tym szóstym rozdziale to podaje taką myśl, że mówi, że do braci Żydów pisze, że pominąwszy podstawowe nauki i tam wymienia te podstawowe nauki, jakie są. Zwróćmy się ku rzeczom wyższym, nie powracając do podstaw nauki i wymienia odwróceniu się od martwych uczynków, o wierze w Boga, o obmywaniu i wkładaniu rąk i zmartwychwstaniu i o sądzie wiecznym. To właśnie uczynimy, jeśli Bóg pozwoli. Mówi, to są nauki podstawowe. Z tym nie powinniśmy mieć problemu, bo to jest mleko. To jest coś, co powinniśmy wszyscy przyjąć jako te ci wszyscy, którzy przychodzą do prawdy, mówi, ci, którzy są niemowlędlami, to przychodzą jako te dzieci na początku i wszystko to powinni przyjmować i zrozumiewać. Ale gdy zaczyna wcześniej mówić o pewnych rzeczach, to też tych braci żydowskich w jakiś sposób upomina i mówi do nich tak, że tłumacząc o tym, że Chrystus jest tym Mesjaszem, który miał przyjść, że on jest tym kapłanem według porządku Melchizedeka, mówi, wiele mam wam do powiedzenia, lecz trudno wam to jeszcze wyłożyć, skoro staliście się ociężali w słuchaniu. Biorąc pod uwagę czas, powinniście być nauczycielami, tymczasem znowu potrzebujecie kogoś, kto by was nauczał pierwszych zasad nauki Bożej, staliście się takimi, iż wam potrzeba mleka, nie pokarmu stałego. Każdy bowiem, który się karmi mlekiem, nie pojmuje jeszcze nauki o sprawiedliwości, bo jest niemowlęciem. Pokarm zaś stały jest dla dorosłych, czy tak jak tu brat mówił, dla doskonałych, dla tych, którzy się udoskonalają, którzy przez długie używanie mają władze poznawcze wyćwiczone w rozróżnianiu dobra i zła. I w sumie, jak się patrzymy na nasze życie, to w sumie mamy pewne wybory. Wybieramy, czy coś jest dobre, czy coś jest złe. A apostoł Paweł mówi, to będzie można dobrze rozsądzić, jeżeli będziecie mieli ten pokarm stały, a więc ten pokarm, który pokazuje, że to jest sprawiedliwość, która może ocenić realnie to, co jest dobre i co jest złe. Dlatego może kończąc, bo czas tu się przybliżył, nie chciałbym jeszcze jednego wątku poruszać, ale gdy popatrzymy na ten dar nieba, na ofiarę naszego Pana, na to, że Pan Bóg nam wszystko dał z łaski i Jego ofiarowane życie, abyśmy mogli żyć, pokarm, który nam dał, abyśmy mogli ku sile tego pokarmu kroczyć za Panem Jezusem i to, że mamy nadzieję też pewnych rzeczy wyższych, a więc tego co mamy obiecane jako nagrodę w kroczeniu i dążeniu za Nim, to chciałbym jeszcze na koniec może odczytać fragment tylko krótki z listu do Piotra jako życzenia do braterstwa. Boska Jego moc obdarowała nas wszystkim, co jest potrzebne do życia i pobożności. Przez poznanie Tego, który nas powołał przez własną chwałę i cnotę, przez które darowane zostały drogie i największe obietnice, abyście przez nie stali się uczestnikami boskiej natury, uniknąwszy skażenia, jakie na tym świecie pociąga za sobą pożądliwość. I właśnie dlatego dołóżcie wszelkich starań i uzupełniajcie waszą wiarę cnotą, cnotę poznaniem, poznanie powściągliwością, powściągliwość wytrwaniem, wytrwanie pobożnością, pobożność braterstwem, braterstwo miłością. Jeśli je bowiem posiadacie i one się pomnażają, to nie dopuszczą do tego, abyście byli bezużyteczni, bezczynni w poznaniu Pana naszego Jezusa Chrystusa. Pominę 9 specjalnie i przeczytam od 10. Dlatego, bracia, tym bardziej dołóżcie starań, aby swoje powołanie i wybranie mocnym uczynić, czyniąc to bowiem nigdy się nie potniecie. W ten sposób będziecie mieli szeroko otwarte wejście do wiekuistego Królestwa Pana naszego i Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Amen.